Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym rozpoczynamy Naukąt, oczywiście z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Moim gościem w dzisiejszym Naukącie doktor habilitowany Michał Tomza, laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Panie doktorze, będziemy rozmawiać o ultrazimnej materii, której badaniem się pan doktor zajmuje. Muszę na dobry początek zapytać w ogóle, od czego się zaczęło? Czy kiedy pierwszy raz pojawił się ten temat w pana głowie, żeby to właśnie nim się zainteresować?
No, to chyba będzie dosyć odpowiedź, jak wiele innych w nauce, że no, zacząłem się zajmować tematem ultrazimnej materii, ponieważ no, był to temat, którym zajmował się promotor mojej magisterki doktoratu, więc tak naprawdę zostałem do tego wprowadzony, ponieważ no, osoby, z którymi współpracowałem, się tym zajmowały. No i później mnie to bardzo zainteresowało, wręcz nawet powiedzmy dla mojego promotora to był temat poboczny, natomiast dla mnie to teraz jest główny temat moich badań, więc to, że tak powiem, jest trochę elementu przypadku, ponieważ no też jako student szukałem tematyki, zajmowałem się różnymi rzeczami, no i właśnie trafiłem na tą tematykę i stwierdziłem, że rzeczywiście bardzo interesująca, no i powiedzmy tak zostało.
Bo rozumiem, że to, no właśnie, bo skoro to był sam początek tej drogi naukowej, to czy były z tym związane jakieś perypetie, czy to po prostu był taki strzał, brzydko mówiąc, że ta właśnie ultrazimna materia, pan doktor sobie już wtedy pomyślał, że no tak, to jest mój temat i to nim właśnie będę się zajmować.
To znaczy, ja na początku zajmowałem się też, próbowałem jakby się w różne strony, więc nawet przez chwilę próbowałem zajmować się syntezą organiczną na studiach, następnie po czym, jak okazało się, że niezbyt mi to idzie, to zajmowałem się spektroskopią przez chwilę, więc nawet odbyłem staż w Szwajcarii, w Lozannie, robiąc pomiary spektroskopowe, ale tam spaliłem lampę zasilającą właśnie spektrometr, więc następnie jakoś tak naturalnym się wydało, żeby zająć się teorią. No i właśnie poszukując też tematyki, no to też rozważając trochę teorię materii skondensowanej, a trochę teorię struktury cząsteczek, no właśnie jakby poszedłem w kierunku teorii struktury cząsteczek i tam właśnie w ramach pracy magisterskiej miałem pierwszy raz okazję spotkać się z tematem właśnie obliczeń dla ultrazimnych atomów ultrazimnych cząsteczek, tak? I to później już tak poszło, więc tak powiem, od momentu, kiedy zająłem się tym, czy już będzie ponad 10 lat temu, tematyką właśnie zimnych zderzeń, no to niezmiennie mnie ona fascynuje i uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawa i zacna część fizyki i chemii, ponieważ akurat ja jestem tak na pograniczu tematyki chemicznej i fizycznej.
Ja w ogóle muszę zapytać, co to znaczy ultrazimne, bo pojawił się już podczas tej naszej rozmowy, podczas tego wstępu termin ultrazimnej materii, ale wydaje mi się, że powinniśmy wytłumaczyć w ogóle, o co chodzi.
Tak, no ultrazimna materia to jest materia o temperaturze bardzo bliskiej zera bezwzględnego. To też nie jest oczywiste, czy dla wszystkich ten termin jest jasny, ale w ogólności możemy sobie wyobrazić, że ruchy wszystkich atomów, które nas otaczają, czy to w gazach, czy to w ciele stałym, no w pewnym momencie mogą być naprawdę bardzo, bardzo niewielkie z powodu małej ilości energii kinetycznej. No i właśnie taka naturalna granica minimalnej temperatury układu, której nie można przekroczyć, to jest właśnie to zero bezwzględne. Oczywiście w związku z tym, że świat jest, że prawa mechaniki kwantowe opisują świat, a nie mechanika klasyczna, to nigdy nie możemy uzyskać całkowitego ustania ruchu. To znaczy nawet w zerowej temperaturze byłby ruch atomów, ponieważ mamy właśnie związany z efektami kwantowymi, natomiast bardzo blisko tej zerowej temperatury właśnie to są te temperatury, które nas interesują. Teraz wyrażając to na skalę, które bardziej znamy, no to na przykład to zero bezwzględne, czyli zero w kelwinach, to jest minus 273 stopnie Celsjusza i właśnie dokładnie przy tych temperaturach my jesteśmy. Tak naprawdę jesteśmy milionowe części stopnia Celsjusza od tej temperatury zera bezwzględnego. I to, żeby tutaj też inaczej może powiedzieć, to jest temperatura na przykład miliony lub nawet miliardy razy mniejsza niż temperatura pokojowa, jeśli byśmy wyrazili to w tej bezwzględnej skali, w skali Kelwina. A jest to także temperatura znacznie, znacznie mniejsza niż większość innych temperatur, które możemy kojarzyć jako bardzo niskie. To znaczy temperatura ciekłego azotu to jest wciąż absolutnie bardzo gorące temperatury z punktu widzenia ultrazimnych atomów. Nawet temperatura przestrzeni kosmicznej która nie jest jednoznaczna, ale możemy ocenić na przykład na około 2,7 Kelwina, czyli minus 270 stopni Celsjusza jako temperaturę promieniowania, które tam jest, to też jest bardzo, bardzo duża temperatura w porównaniu do temperatur, o których tutaj mówimy. I tak naprawdę temperatury, które rozważamy, nie występują naturalnie we wszechświecie z tego, co do tej pory wiemy, ponieważ naturalne procesy raczej nie pozwalają się żadnym elementom we wszechświecie, żadnym obłokom gazowym czy innym podobnym obiektom schodzić do tak niskiej temperatury. Więc jest to bardzo sztucznie uzyskane niskie temperatury, które są setki tysięcy, jeśli nie więcej razy mniejsze niż naturalnie występujące najniższe temperatury, a miliony razy niższe niż temperatura pokojowa. No i właśnie w tych super niskich temperaturach właśnie efekty kwantowe i ta natura kwantowa świata, ponieważ mechanika kwantowa opisuje świat, natomiast na dookoła w życiu codziennym często te efekty nie są widoczne. Natomiast schodząc do tych niskich temperatur, to zachowanie się atomów i cząsteczek zaczyna być w pełni zdominowane przez opis kwantowo-mechaniczny. Dlatego to jest takie interesujące i dlatego właśnie chcemy te układy badać, ponieważ wtedy mamy dużo lepszy wgląd i dużo łatwiejszy dostęp do kwantowego zachowania się atomów i cząsteczek. I to pozwala nam badać właśnie to zachowanie ich.
Zatem w tym momencie postawimy przecinek. Doktor habilitowany Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest moim gościem we wtorkowym Naukoncie. Cały czas moim gościem w Naukoncie jest doktor habilitowany Michał Tomza. Powiedzieliśmy o tym, co to w ogóle znaczy ultrazimne. Zastanawiam się, bo skoro mówimy o tym, że że są to nieco teoretyczne rozważania, to jak wygląda ten styk teorii z doświadczalnikami?
To znaczy, to rozważania nie są w pełni teoretyczne. To ja jestem teoretykiem, ja rzeczywiście w mojej pracy wykonuję obliczenia teoretyczne, natomiast układy, które opisuję, które badam, jak najbardziej są realizowane eksperymentalnie. One nie występują naturalnie we wszechświecie, natomiast w układach, w eksperymentach, w laboratoriach, czy to nawet na Uniwersytecie Warszawskim, czy w wielu innych uniwersytetach na całym świecie, one są realizowane. No i właśnie moje badania są prowadzone w bardzo bliskiej współpracy z grupami doświadczalnymi, więc de facto nawet najważniejsze wyniki, czy te wyniki, z których jestem najbardziej zadowolony, były otrzymane we współpracy z grupami doświadczalnymi z różnych zachodnioeuropejskich instytucji. A więc jak najbardziej są to układy, które realnie otrzymujemy i eksperymentalnie badamy.
No tak, możemy przeczytać, że między innymi ta współpraca toczy się z grupami doświadczalnymi z Holandii, Niemiec czy Szwajcarii. Zastanawiam się, czy ta selekcja tych grup doświadczalnych, ona jest, wynika w naturalny sposób ze względu na to, że właśnie te instytucje zajmują się właśnie tą ultrazimną materią?
Tak, to współpraca zazwyczaj w nauce dosyć naturalnie się rodzi, więc tutaj moja najdłuższa współpraca jest z Uniwersytetem w Amsterdamie w Holandii i tam to zaczęło się w ten sposób, że grupa doświadczalna z Holandii poszukiwała kogoś, kto umiałby wykonać obliczenia dla układu, który zaczęli badać. No i tak na nas trafili, powiedzmy przez pośredników tam z naszych znajomych naukowych z Niemiec zostali skierowani do nas i tak to z ponad już 5 lat temu zacząłem obliczenia dla nich. Natomiast później kolejne współprace już często wynikają z tego, że wykonało się wcześniejsze badania i zyskuje się jakąś rozpoznawalność w tym świadku naukowym, powiedzmy w tej dyscyplinie, w tej części ultrazimnej materii. W ten sposób zgłaszają się kolejne grupy, więc to jest o tyle fajne, że to często jest bardzo naturalne i jakby kolejne możliwości współpracy są efektem wcześniej uzyskanych wyników i im lepsze wyniki się uzyska wcześniej, tym jest szansa na jeszcze ciekawszą współpracę, więc to tak mniej więcej wygląda. I te grupy, rzeczywiście Amsterdam tutaj jest jednym z mocniejszych miejsc, ale ogólnie tak, więc to jest tak, że rzeczywiście, niestety w Polsce w tej chwili jest dosyć ograniczona ilość grup zajmujących się ultrazimną materią, jeśli chodzi o realizację doświadczalną, ale mam nadzieję, że to się zmieni, dlatego współpracuję na razie głównie z grupami z zachodniej Europy.
Ale wynika to z przeszkód technologiczno-sprzętowych, czy właśnie tego, że jest to po prostu taki temat, który jest być może nie aż tak dobrze w Polsce zgłębiony?
Myślę, że jest kilka efektów. Znaczy jednym z powodów jest to, że Eksperymenty z ultrazimną materią są bardzo, bardzo czasochłonne. Nawet koszty w tej chwili już nie są takim wielkim problemem w Polsce. Natomiast zbudowanie układu eksperymentalnego dla realizacji ultrazimnych cząsteczek to jest często 3, 5, jeśli nie 8 lat etapów przygotowania konstrukcji eksperymentu. I to jest z jednej strony dosyć trudne. Trudne do zorganizowania w systemie grantowym, w którym projekty często trwają 3 lata. No i też często jest trudne do zrealizowania w sytuacji, w której oczekuje się jednak regularnych publikacji od pracowników naukowych i często właśnie ta grupa doświadczalna nie może sobie pozwolić na to, żeby przez 5 lat budować ten układ eksperymentalny, nie mając w tym czasie innych wyników. Więc to są pewne elementy, ale też jest kwestia historyczna, że po prostu ta tematyka, zwłaszcza doświadczalnie, w Polsce nie była wcześniej realizowana, ale tak jak mówiłem, to zmienia się w tej chwili. A od zeszłego roku mamy także ultrazimne atomy na Uniwersytecie Warszawskim, więc ja tutaj mam duże nadzieje doświadczalnie w piwnicach Wydziału Fizyki i mam dużą nadzieję, że w nieodległej przyszłości zaczną być generowane pierwsze interesujące wyniki. No i też oczywiście planuję współpracować z grupą doświadczalną u nas na Uniwersytecie w tym zakresie.
Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Michałem Tomzą, laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Naukąt! Muszę jeszcze oczywiście zapytać o to, dlaczego w ogóle to zrozumienie i ta próba rozszyfrowania tego, jak ta ultrazimna materia zachowuje się i jak ona w ogóle oddziaływuje, jest tak istotna i może być tak istotna?
Tak jak już powiedziałem, materia i ogólnie cały otaczający nasz świat na poziomie pojedynczych atomów, pojedynczych cząsteczek czy pojedynczych kryształów jest opisany przez prawa mechaniki kwantowej. Natomiast często jest jednak dosyć trudno rozwiązać równania, czy rozwiązać dokładnie ten opis, lub jeśli zapytamy się na przykład o właściwości kawałka materiału, to jednak jest to często bardzo skomplikowane, ponieważ jest wiele różnych efektów. I badania z ultrazimną materią pozwalają w pewnym sensie robić eksperymenty i zgłębiać zachowanie się kwantowo-mechaniczne materii w bardzo modelowych i uproszczonych układach. Tak? W znaczeniu takim, że jeśli właśnie na przykład weźmiemy ten nasz gaz ultrazimnych atomów, to my dokładnie wiemy, co tam się znajduje, jakiego rodzaju atomy. Jesteśmy w stanie kontrolować de facto wszystkie możliwe stopnie swobody, czyli wszystkie możliwe parametry tych atomów w pułapce. To jest znacznie bardziej kontrolowalnym układem i znacznie prostszym często niż właśnie badanie kawałka nadprzewodnika, gdzie jest dużo efektów trudniejszy. Teraz idea cała jest taka, że jeśli dokładnie zrozumiemy te prostsze modele, te prostsze układy, znaczy względnie prostsze niż właśnie te realistyczne materiały, które są ostatecznym na przykład celem naszych działań, to pozwoli nam zgromadzić wiedzę i zrozumienie, które właśnie się przełoży na też lepsze zrozumienie tych bardziej zaawansowanych czy materiałów w temperaturach pokojowych. Więc to jest tak, że oczywiście to, co robimy, są badania podstawowe, które na razie spowodują głównie zwiększenie wiedzy o prawach mechaniki kwantowej, o zachowaniu się materii na poziomie atomowym, oddziaływaniu ze światłem. Natomiast poprzez właśnie takie badanie prostych modeli jesteśmy w stanie w przyszłości, miejmy nadzieję, zastosować tą wiedzę do dużo bardziej skomplikowanych układów, w tym do układów, które mogą znaleźć bezpośrednio zastosowanie w temperaturach pokojowych, czy nawet w życiu codziennym.
Czyli mogą mieć po prostu wpływ na dalszy rozwój nauki, bardzo długofalowo.
Tak, ale to oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to jest dalekofalowy wpływ, który w tej chwili jest głównie celem poznawczym, ale to w nauce nigdy nie wiadomo, które odkrycia, czy która wiedza stworzona przy okazji badań podstawowych przełoży się na realne technologiczne osiągnięcia w niedalekiej przyszłości.
Zatem pytanie o to, gdzie być może nam się to przyda przeciętnemu Kowalskiemu i gdzie tego typu zastosowanie mogło być widoczne, zapewne też wydaje się bezpodstawne na tym etapie.
Znaczy tak, tutaj oczywiście trzeba być ostrożnym bardzo w zbyt optymistycznym opowiadaniu. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że w tej chwili jest bardzo intensywnie rozwijane są technologie kwantowe, czyli technologie, które opierają się właśnie na wykorzystaniu praw mechaniki kwantowej, na wykorzystaniu kontroli i pojedynczych atomów czy pojedynczych cząsteczek. Więc to jest tak, że to nie jest ale tak odległy obraz, ażeby te technologie kwantowe pojawiły się w życiu codziennym. A takich najbardziej praktycznych rzeczy, właśnie to teraz pomyślałem, no to są zegary atomowe, ponieważ no, zegary atomowe to jest coś, co absolutnie ma znaczenie od systemu GPS poprzez telekomunikację. No i najdokładniejsze zegary atomowe w tej chwili są realizowane właśnie z ultrazimnymi atomami, więc Więc jest tutaj jakieś powiązanie i to cały czas się przenika, przenikają się badania podstawowe z właśnie takim przenoszeniem poszczególnych elementów czy technologii do rzeczywiście użytkowej technologii.
Panie doktorze, muszę jeszcze zapytać o to, jak wyglądają w tym momencie te prace? To znaczy, czy ta praca z tymi grupami doświadczalnymi, ona wygląda w ten sposób, że wy wymieniacie się pomysłami, czy to raczej od pana wychodzą dalsze jakby kroki w działaniu z tymi ultrazimnymi materiami, czy to raczej oni jako ludzie, którzy działają właśnie w tych grupach doświadczalnych, potrzebują na przykład jakichś rozwiązań?
A to bardzo zależy. Występują wszystkie z tych elementów. To znaczy ja najbardziej jestem pewnie szczęśliwy, jeśli sytuacja wygląda w ten sposób, że ja wymyślam jakiś eksperyment, nawet proponuję czy jakiś schemat eksperymentu i wykorzystania pewnego rodzaju atomów czy cząsteczek do zbadania jakiegoś zjawiska fizycznego. Natomiast są też takie elementy, w których to grupa doświadczalna już zrealizowała eksperyment i potrzebuje teorii, która wyjaśni, ponieważ no, oni coś zmierzyli, natomiast to powiązanie wyników pomiarów z właściwościami materii i z tym, co tak naprawdę tam się dzieje, jest często kluczowe, żeby zrozumieć dogłębnie, co tam się dzieje. I są też takie elementy pośrednie, gdzie grupa doświadczalna rozpoczyna eksperyment, no i potrzebuje wsparcia. I tak naprawdę na przykład w tej chwili też współpracujemy z grupą doświadczalną z Uniwersytetu w Freiburgu, gdzie właśnie to wyglądało w ten sposób, że oni po zbudowaniu układu eksperymentalnego, co zajęło im pewnie 3-4 lata, no zapytali nas, że chcieliby badać możliwość kontroli zderzeń jonu i atomu z polem magnetycznym akurat w tym przypadku. No i pytanie było, w jaki sposób powinni, jakie stany atomów czy jonu powinni wybrać, w jaki sposób powinni to kontrolować i czy w ogóle jest to możliwe w układzie, który zbudowali, ażeby zrealizować tam kontrolę. Więc my wykonaliśmy wstępne obliczenia, które pozwoliły im rozpocząć pierwsze pomiary i następnie wyniki pierwszych pomiarów były wykorzystane przez nas do poprawienia naszej teorii i zmodyfikowania opisu naszego teoretycznego, który znów przewidział kolejne rzeczy, które oni mogą zaobserwować. Więc to jest często takie bardzo przenikające się i to jest rzeczywiście w tym aspekcie chyba jest najwięcej przyjemności, kiedy można właśnie tak ramię w ramię współpracować z grupą doświadczalną, gdzie zarówno no, oni potrzebują teorii, ażeby wyjaśnić to, co zrobili, czy wiedzieć, czego szukać, albo w jakim zakresie parametrów szukać, a jednocześnie my możemy rzeczywiście też mieć bezpośredni wpływ na to, co jest realizowane i mogą realizować nasze pomysły. Więc nieraz bywa tak, że oczywiście niektóre przewidania się nie spełnią w jedną stronę czy w drugą, ale w większości przypadków udaje się uzyskać dosyć dużą zgodność między eksperymentem i teorią, co jest bardzo satysfakcjonujące.
Rozumiem, panie doktorze, że możemy się nie martwić o to, że w pewnym momencie, w najbliższym czasie dojdziemy do momentu, od którego nie będziemy wiedzieli, co dalej.
Nie, to ja myślę, że tak to nie będzie. Też ani nie należy się obawiać, że nie będzie i wszystko wyjaśnimy i zrozumiemy i nie będzie nad czym pracować, ani też nie należy obawiać się, że w pewnym momencie spotka nas ściana i nic więcej nie będziemy mogli zrozumieć, bo myślę, że w tej tematyce właśnie ultrazimnej materii, czy ogólnie szeroko znanej fizyki atomowej i molekularnej, to jeszcze jest mnóstwo pracy na wiele lat.
Doktor habilitowany Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję i jeszcze raz gratulacje za tę nagrodę Narodowego Centrum Nauki.
Dziękuję.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.